Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Minek, Uniwersytet Zielonogórski, radny bezpartyjnych samorządowców.
Dzień dobry.
Ale zaczniemy sobie tak niepolitycznie zupełnie. Od dróg i chodników, bo one są niepolityczne. Jeszcze dodatkowo pogoda jest niepolityczna, proszę sobie wyobrazić, przynajmniej tak część osób mówi. No, wszyscy mówią o tym, że było ślisko w sobotę, a było ślisko. Nie da się ukryć, właśnie wymieniliśmy kilka zdań na temat tego, jak wyglądało chodniki. No to trzeba by potem jeszcze z lekarzami porozmawiać, bo 50 osób, czy ponad 50 osób wylądowało, mówiąc kolokwialnie, na SOR-ze. Z różnego rodzaju obrażeniami. No, pogoda była wyjątkowo podła, co do tego nie ma wątpliwości.
No to prawda, no niestety jest tak, że chyba żadne miasto, na pewno żadne miasto nie ma tylu służb, żeby w taką pogodę, która nastąpiła, całość miasta była całkowicie w 100% przejezdna i chodniki były zdolne do poruszania się.
To dużo zależy od wspólnot mieszkaniowych i nawet mówiłem panu, wychodziłem
prawda,
wcześniej rano,
własność.
Bo wychodziłem chwilę po godzinie 7 i u mnie chodniki były posypane, jezdnia też była posypana, więc samochody mogły się swobodnie poruszać. Było ślisko potwornie, a tak jak pan mówi, że żadne miasto nie jest przygotowane, coś w tym jest. Wczoraj wieczorem analogiczna sytuacja była w Warszawie. Oglądałem serwisy informacyjne, gdzie reporterzy ślizgali się po prostu po ulicach, po centralnych ulicach naszej stolicy.
No. Sytuację trudno, no może jakiś inny środek wymyśleć, bo prawda jest taka, że no, drogowcy u nas spodziewali się takiej pogody.
Tak, mówiło się o tym, że może tak, soli trochę. Tak.
W każdej chwili może coś takiego nastąpić. No, pytanie, czy jeżeli się tą sól rzuci, po jakim czasie ona traci swoje właściwości?
Ja nie wiem, szczerze.
Ja też właśnie nie wiem, bo wiadomo, można zawsze z jakimś tam wyprzedzeniem próbować od najważniejszych ulic poprzez te boczne sypać. Po drugie, no chodniki, tak jak pan redaktor stwierdził, no miasto ma część, za część chodników jest odpowiedzialna, ale tutaj też trzeba pamiętać, że na osiedlach to wspólnoty, spółdzielnie, również właściciele domków jednorodzinnych powinni zadbać o to, żeby chodnik w ich okolicy był możliwy do chodzenia.
No przynajmniej taki jest
obowiązek. A w taką pogodę, tak? Jeżeli nie trzeba, najlepiej nie wychodzić, bo te komunikaty gdzieś się od samego rana pojawiały.
One się pojawiały już dzień wcześniej, tak? Były komunikaty meteorologiczne, że może nastąpić taka właśnie sytuacja. No czasami też trochę sami sobie jesteśmy winni. Ja rozumiem, że część osób musi wychodzić, bo szło do pracy, tak? Musiało wyjść w jakichkolwiek innych ważnych sprawach, ale czasami ludzie po prostu wychodzili, bo nie wiem, bo założyli, że pójdą na rynek, bo co sobotę chodzą na rynek, założyli, że pójdą do sklepu, bo w niedzielę będzie nieczynne i tak dalej, i tak dalej. No,
no ciężko,
a o nieszczęście nie trudno.
Ciężko zrezygnować z takich codziennych regulacji, które się gdzieś tam dzieją w równym wieku. Więc ja też tutaj rozumiem mieszkańców, bo mieszkańcy
oczywiście
są przekonani, że tak, skoro dzień wcześniej wieczorem się mówiło, że jutro będzie ślisko, to oni są przekonani, że miasto zrobi wszystko i pewnie tak było, ażeby w jak najmniejszej ilości miejsc można było się pośliznąć.
Chociaż z tego, co mówią
natomiast
fachowcy,
ta pogoda
to dopiero nad ranem
jest...
chwyciło. To była taka rzecz, że był opad szadzi, stąd takie grube warstwy lodu. To nastąpiło między godziną 5 a 6 rano, no więc myślę, że nawet jakby wszyscy zakasali rękawy, to nie dałoby rady nagle posypać się całego miasta.
No czasami jest trudno dla niektórych może zrozumieć racjonalność wychodzenia w taką pogodę, chociażby po to, żeby w miejsce, do którego się chodzi regularnie, powiedzmy bazar na Owocowej, kupić mleko czy masło, co się robi 3 razy w tygodniu. Natomiast dla tych niektórych osób to jest ta codzienność, którą trzeba wykonać.
A pewnego rodzaju też rutyna. No nie da się ukryć, że
rutyna.
Zima zbliża się wielkimi krokami. Śniegu póki co nie ma. W tym tygodniu meteorolodzy mówią o tym, że będziemy mieli właściwie wiosenną pogodę. No dzisiaj mamy dobrych kilka stopni powyżej zera już teraz, a będzie jeszcze cieplej. Ale widziałem prognozy długoterminowe i końcówka grudnia.
Czyli szykujmy się, bo taka pogoda jeszcze może nastąpić w tym roku.
Oczywiście.
Szykujmy się, to jest tak samo takie nie do końca zaufanie do chociażby zielonego światła, jak się przechodzi przez przejście dla pieszych. Pamiętajmy, że nawet na zielonym świetle może ktoś nas potrącić. Tak samo tutaj, nawet jeżeli wiemy, że służby wyjechały, to jednak z ostrożnością na drogi i na chodniki.
Zarówno w samochodach, jak i na piechotkę. No bo jest.
Dbajmy o zdrowie.
Dbajmy o zdrowie, bo to nieprzyjemnie potem spędzać święta na przykład z nogą w gipsie. Zdrowie życzymy wszystkim. Teraz wiem, o czym porozmawiamy. O dużej polityce, bo jakiś miesiąc temu, kiedy wybuchła afera KNF-u, rozmawialiśmy tutaj na ten temat. Wie pan, że Teoretycznie może być tak, że właściwie nasza rozmowa, która została zarchiwizowana, mogłaby zostać usunięta. Narodowy Bank Polski złożył do jednego z sądów stosowny wniosek o to, aby nie tylko nie pojawiały się kolejne artykuły, doniesienia prasowe, internetowe i tak dalej na temat samej afery KNF, ale również, żeby zniknęło z internetu wszystko to, co do tej pory zostało opublikowane. Nie wiem, dla mnie to dziwna sytuacja. Ja pierwszy raz słyszę taką historię, że to potężna instytucja, jaką jest NBP, składa wniosek do sądu i dziennikarze potem zostają poinformowani, że no w zależności od rozstrzygnięcia może się okazać, że to, co napisali, to zniknie. I nie będzie. Dziwne.
No, może dziwne, tak? Natomiast tutaj pewnie jakieś uzasadnienie jest.
Znaczy, ja jeżeli chodzi rozumiem, o, że chodzi o dobro śledztwa, nie robić paniki i tak dalej, obawa. I tak dalej, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby w jakiejkolwiek sprawie ktoś powiedział, że nagle trzeba to natychmiast usunąć z internetu, z sieci i z portali internetowych, na przykład gazet, tak jakby sprawy nie było. I czekajmy na rozstrzygnięcia. Tak, możemy na nie czekać, nie wiadomo jak.
Tak można byłoby w każdej sprawie podobnie postępować i wtedy by nie było o czym rozmawiać. Tak naprawdę, no po to są te dyskusje, żeby również uświadamiać słuchaczom, widzom w telewizji, jakie występują ewentualnie zagrożenia związane chociażby z pieniędzmi ulokowanymi w banku. My o tym też rozmawialiśmy. My raczej uspokajaliśmy, mówiliśmy, że to 100 tysięcy euro lokaty są w pełni bezpieczne. Także ja tutaj...
Chociaż panika w bankach była.
No, dlatego trzeba chyba rozmawiać, trzeba mówić o tych różnego rodzaju sytuacjach, które się dzieją.
Ja powiem panu, że nawet...
Zamknięcie oczu nie oznacza, że nie ma takiej sytuacji.
Ktoś parę dni po aferze z banku, jednego z tych banków, z propozycją z jakąś tam ofertą, więc podziękowałem, nie byłem zainteresowany ofertą, mimo że była bardzo atrakcyjna, natomiast zażartowałem sobie, że w tej chwili chyba państwo macie większe problemy na głowie niż to, czy ja skorzystam z waszej oferty. Pan, z którym rozmawiałem, konsultant pewnie jakiś, czy doradca finansowy, no uśmiechnął się tylko, przytaknął, mówi, no pewnie tak. No dobrze, że ci pracownicy też w ten sposób reagują, tak?
No właśnie, trzeba pamiętać o tym, że to jest cała sieć pracowników i powiązań też, tak, kapitałowo, bo każdy bank nie działa w próżni. I tutaj nie ma co robić paniki, natomiast mówić rzetelnie o sytuacji, która się wydarzyła. I tutaj chyba też nie ma takiej, no gdzie jak gdzie, ale chyba właśnie w mediach należałoby o takich rzeczach mówić. Kneblowanie ust nie jest tutaj chyba uzasadnione.
No właśnie taki dziwny knebel. Swoją drogą bardzo jestem ciekawy, jak sąd przychyli się do tego rodzaju sytuacji, bo uważam, że to mógłby być pewnego rodzaju precedens i potem mogłoby następować tak, że nie wiem, coś się wydarzy w jakiejś dużej spółce państwowej, wybuchnie jakaś afera i nagle
nie będzie można o tym mówić.
Już nie mówię o tym, że w rządzie będzie jakaś afera, czy gdziekolwiek
indziej. Dopiero kiedy będzie wyrok, wtedy można ewentualnie o tym sądować. No.
To dziwna sytuacja.
Dziwna. No. Ale oczywiście też trudność pewna dla państwa. Musicie uważać, jakie pytania zadawać, bo może się okazać, że ktoś, komu się nie spodoba wasze pytanie i będziecie gdzieś tam wzywani do wyjaśnień.
No, przede wszystkim dotyczy to dziennikarzy, największych dzienników w naszym kraju, które rozpisywały się jako pierwsze, a chociaż nie tylko jako pierwsze, bo każde kolejne również na temat tego, co się w Komisji Nadzoru Finansowego wydarzyło, właściwie nie wydarzyło, ale mogło wydarzyć. Wie pan, nie dziwię się, bo jeżeli piszą o tym na całym świecie, tak, największe tytuły zajmujące się sprawami ekonomicznymi, politycznymi.
To dziwne, że w Polsce o tym nie było.
To dziwne, żeby doszłoby do takiego paradoksu, że musielibyśmy czytać o tym, nie wiem, w New York Timesie, a nie moglibyśmy czytać w którymkolwiek czasopiśmie.
Kiedyś już tak było, wysłuchaliśmy mediów zagranicznych, które były wolne.
Tak, takie czasy były, no miejmy nadzieję, że to jakaś nadgorliwość niepotrzebna władz Narodowego Banku Polskiego, chociaż może jakaś strategia, trudno wyczuć. Przenieśmy się na grunt lokalny, mamy w pełni ukonstytuowaną nową Radę Miasta. Pan, podobnie jak w poprzedniej kadencji, będzie zajmował się między innymi szefowaniem w komisji dotyczącej gospodarki naszego miasta. Cieszył się pan, jak zobaczył, że to się wszystko tak ładnie i sprawnie poukładało na tej pierwszej roboczej sesji, nazwijmy to?
Tak, ja się cieszę, chociaż też widzę to, co się dzieje chociażby na Facebooku. Wiele osób jest rozgoryczonych tym, że klub Zielona Razem będzie współpracował chociażby z Prawem i Sprawiedliwością, no bo to była w tamtej kadencji opozycja. Ja traktuję Radę Miasta jako takie miejsce, w którym nie ma polityki tej wielkiej. Na każdego radnego patrzę jak na osobę, która chce dla miasta, jak najlepiej dla mieszkańców miasta, rozwiązywać codzienne problemy. Więc ja nie patrzę partyjnością, nigdy nie byłem w partii.
Czy powiem panu, że jak słucham działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to nikt z nich nie mówi o tym, że powstała jakaś umowa, jakaś koalicja, jakieś zestawienie. Po prostu zostały ustalone pewnego rodzaju warunki. Radni Prawa i Sprawiedliwości przystąpili do komisji, czego wcześniej nie robili. Znaleźli się w prezydium. Wiemy dokładnie, że przewodniczącym został pan Piotr Barczak, będzie przewodniczącym rotacyjnym. W kolejności następnej za 20 miesięcy będzie ktoś z pańskiego klubu, czy ktoś z Platformy Obywatelskiej.
Natomiast ja rozumiem głosy niektórych mieszkańców, bo część jest takich, która głosowała przeciwko danej partii i teraz widzi, że ta partia będzie współdecydowała o mieście.
No ale wie pan, to tak... Ja też rozumiem.
Rozumiem
pewnego rodzaju rozgoryczenie, ale to gdyby sięgnąć dalej, to można byłoby wyjść z założenia, że tak na dobrą sprawę żadna partia w Polsce nie powinna mieć jakiejkolwiek zdolności koalicyjnej czy zdolności do zawierania umów, bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, a nie chcę tam pana Gowina czy pana Ziobro, bo oni są z jakiejś innej partii i ta partia mi się nie podoba. Podoba mi się partia Prawo i Sprawiedliwość. Podobnie mógłbym powiedzieć o Platformie, że głosowałem na Platformę, a nie na PSL, który z nią współrządzi.
Albo
jeszcze SL. Głosowałem na Nowoczesną, a oni są teraz z SLD.
No, tam się pewnie koalicje tworzą, ale ja bym w ogóle zostawił taką wielką politykę, jak pan redaktor słusznie zauważył, w Warszawie, ewentualnie na szczeblu województwa. Natomiast ja mam taką nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, którą za chwilę opiszę, a mianowicie, żeby był zakaz startowania partii politycznych w wyborach takich najniższych, gminnych do Rady Miasta. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest absurd, że rządzący w Warszawie mówią wyraźnie, że będą wspierać te regiony, w których mają zaufanych ludzi ze swoich list partyjnych. Gdyby sytuacja była taka, że nie mogą z partii PO, PiS-u i innych być w Radach Miasta, to wtedy ci z Warszawy nie mieliby kogo forować, bo nie mieliby swoich ani wrogów, dawaliby po prostu pieniądze na najlepsze pomysły.
Wie pan, w niektórych ugrupowaniach politycznych zapadały również takie decyzje, że jeśli kandydat, kandydatka X nie wystartuje w wyborach samorządowych, czyli nie wspomoże danej listy w jakimkolwiek samorządzie, a myśli o tym, żeby później startować do parlamentu, już nie mówię europejskiego, bo to zazwyczaj jest jakaś super nagroda dla większości kandydujących, ale potem do parlamentu polskiego, to mówią absolutnie żadnych szans. Jeśli nie startujecie teraz, to nie będziecie startować do parlamentu polskiego na jesień przyszłego roku. A to nie jest oszustwo? Też mógłbym napisać, że ja nie po to głosowałem na radnego Binka na przykład, mimo że nie był pan w moim okręgu i nie mogłem tego zrobić, żeby pan mi poszedł do parlamentu.
No to prawda, to prawda. Dlatego ja bym chętnie to oddzielił, bo akurat ja mam takie podejście, że to, co dzisiaj robię w Radzie Miasta, to jest maksimum tego, co bym robił.
I pan
w
może
polityce.
Powiedzieć, że nie będzie pan startował do parlamentu.
Ja mogę tak, z czystym sumieniem powiedzieć, że na pewno nie będę i nie będę żadnej partii.
Nawet jak pan zaproponuje, że będzie pan jedynym.
Absolutnie, nie.
Dobrze.
Na pewno nie. Więc dobrze byłoby się sprecyzować, kto gdzie chciałby funkcjonować, bo niestety, jeśli chodzi o Warszawę, to tam już jest to partyjniactwo, o którym pan redaktor wspomniał. Są różnego układu, ja to rozumiem. Natomiast żeby tego nie było na gruncie lokalnym i to, co zrobił prezydent Kubicki, mi się bardzo podoba, że zaprosił wszystkich do tego, ażeby tworzyć lepszą Zieloną Górę. Dlaczego? Z tyłu głowy miał możliwości, które Zielona Góra może mieć stworzone chociażby przez rząd czy sejmik, czyli pieniądze unijne albo pieniądze ministerialne. Tak, jeżeli byśmy się mieli z kimś dogadywać, czyli tworzyć koalicję, to wiadomo, że z którychś z tych środków byłyby wyeliminowane. Może byłoby nam łatwiej i wizerunkowo, i w ogóle by nam przyklaskiwano. Natomiast Zielona Góra nie miałaby możliwości potencjalnego rozwoju tak, jak ma to teraz.
No tak na dobrą sprawę nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądał krajobraz polityczny Polski już w przyszłym roku. I tak na dobrą sprawę nikt z nas też nie usłyszał wyraźnie, jak ma wyglądać ewentualna wielka koalicja w Radzie Miasta, poza tym, że oto radni wszystkich klubów weszli do komisji i znaleźli się w prezydium Rady Miasta, które dodatkowo będzie rotacyjne. No, słyszałem działaczy...
I działamy na rzecz miasta bez partyjności.
Ale słyszałem działaczy Prawa i Sprawiedliwości również, którzy mówią, nie, no absolutnie nie może być tak, że ja w tej chwili tylko dlatego, że jestem w jakiejś komisji, nie będę mógł powiedzieć, że coś mi się nie podoba. Jakieś tam działanie prezydenta, które on promuje i wychodzi z założenia, że ono jest słuszne. No i też jestem w stanie to zrozumieć, tak?
I być może na sesjach Rady Miasta będzie jeszcze mniej, chociaż nie było aż tego tak dużo w tamtej kadencji, ale jednak były dyskusje na temat partyjniactwa, nagle PO, PiS, różnego rodzaju zażalenia. To nic nie przynosi w ogóle dla rozwoju miasta. To są jakieś takie bardzo indywidualne sytuacje personalne. Jeżeli to wyeliminujemy, a skupimy się na tym, co zrobić, żeby rozwiązywać poszczególne problemy mieszkańców, to będzie olbrzymi sukces.
Ale przez ostatnie 3,5 roku zdążył pan poznać zarówno te osoby, które nadal zasiadają w Radzie Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, czy z ramienia Koalicji Obywatelskiej w tym wypadku w tej chwili. No i wie pan, że to są normalni ludzie, tak? Nikt z nich nie przyczepia sobie...
O nikim nie mogę złego słowa powiedzieć,
tym bardziej... Nikt z nich nie przyczepia sobie wielkiego emblematu jakiejś tam partii i nie wygłasza jakichś tyrad partyjnych w każdym temacie, więc też nie przesadzajmy.
Widzę, że każdy z nich na swój sposób pomaga mieszkańcom i to mi się najbardziej podoba.
O to w tym wszystkim chodzi.
Jak najmniej ideologii z mojego punktu widzenia, jak najwięcej takich praktycznych rozwiązań. Skracanie dojścia do pewnych porozumień w związku z różnymi inwestycjami, skracanie czasu oczekiwania mieszkańcom na różnego rodzaju decyzje w urzędach, to jest chyba to, czym powinna się też Rada Miasta między innymi zajmować.
A pan był zwolennikiem czy przeciwnikiem, chociaż nie miał pan na to wpływu, albo inaczej, jak pan podszedł do tego przepisu, który został wprowadzony centralnie w Warszawie, dotyczy samorządów, żeby pytania i interpelacje zadawane były wyłącznie na piśmie od tej kadencji Rady Miasta.
Raczej obojętnie, bo to faktycznie może być na piśmie i wtedy w trakcie sesji
Rady... Czyli tak zawsze było.
Tak. Natomiast tutaj też będzie pewnie takie rozwiązanie, że będzie można odczytywać to, co jest na piśmie, więc być może się nic nie zmieni. Nie wiem, jak to prawnicy w końcu ustaną. Natomiast wtedy nie trzeba tego na sesji robić.
Czy wie pan, wiele podejść było do różnego rodzaju porządkowania tego punktu obrad pod tytułem pytanie interpelacje. Ja pamiętam głosy sprzeciwu, kiedy wprowadzano limit czasowy na zadawanie pytań. Już wtedy było mówione, że to pewnego rodzaju kneblowanie. No teraz rządzący zdecydowali tak, że ma to być robione na piśmie. Oczywiście można tutaj szukać różnego rodzaju wytrychów, ale są tacy radni jak Adam Urbaniak, którzy mówią i bardzo dobrze, że tak się stało, bo uważam, że na piśmie można to załatwić. Słyszałem głosy takich radnych, którzy mówią, ja jeśli chcę się czegoś dowiedzieć, to albo idę do Urzędu Miasta, do odpowiedniego dyrektora, czy wiceprezydenta pionowego.
Jeżeli to nie skutkuje, wtedy można napisać interpelację.
I jeśli to nie skutkuje, to piszę interpelację, ewentualnie piszę ją, jeśli mieszkańcy pytają o jakieś kwestie, a one dotyczą jakichś szczegółów, że nikt mi nie będzie w stanie...
A chcą na piśmie odpowiedź. Tak, to wtedy jak najbardziej to jest...
To też jest
Natomiast
wyjście, tak?
Tutaj do tego, co pan redaktor powiedział, do tych rozwiązań, nie jest potrzebne odczytywanie tego na sesji. No chociaż niektórzy mieszkańcy sobie tego mogli życzyć. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to tego nie będą musieli robić. Sesja Rady Miasta powinna w tych rzeczach, gdzie może być skrócona jak najbardziej, to znaczy się więcej prac w komisjach, nie żeby te same pytania zadawać, bo nagle ktoś nie był w komisji i on o coś się chce zapytać. No, lepiej, żeby to można było na komisjach przedyskutować, wydać opinię i tutaj tylko ewentualnie szlifować już rzeczy, które na komisji nie były gdzieś tam wyjaśnione. Tak samo te interpelacje można zlikwidować odczytywanie. A w zamian za to, może więcej jednak spotkań, bo mieszkańcy chcieliby się wypowiadać. No, to jest organizm żywy i tutaj zawsze Rada Miasta jak najbardziej dla każdego mieszkańca na wysłuchanie powinna mieć dużo czasu.
No taki punkt jest.
Jest za każdym razem.
Tylko trudno wyczuć, o której on będzie
ale
godzinie.
Ale można to nagłośnić, prawda, że więcej osób może się jednak bez obawy przyjść i...
Chociaż wie pan, że tam są jakieś takie głosy, ktoś pisał, że sesje powinny być w sobotę według niego, bo on nie ma czasu od poniedziałku do piątku, żeby się pojawić w ratuszu i artykułować swoje racje. Chciałby to zrobić. No nigdy
to
wszystkim się nie dogodzi.
Niestety nie. Jakaś racja jest, bo jeżeli ktoś wykonuje dany zawód od poniedziałku do piątku, to trudno mu brać urlop po to, żeby...
Zaraz ktoś może powiedzieć, że pracuje również w weekendy, pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką, lekarzem, czy kimkolwiek innym i ma dyżury też
Dogodzi się. Ja bym jednak szedł w tym kierunku, żeby jak największej ilości mieszkańców udostępnić taką możliwość.
A propos koalicji, czy nie koalicji w Radzie Miasta, myślę, że wszystko się wyjaśni już bardzo niedługo, podczas sesji budżetowej, która przed nami. No wtedy będzie widać, czy jakoś porozkładały się głosy w Radzie, czy też po prostu chodzi o to, aby skupić się i merytorycznie pracować nad tym najważniejszym dokumentem ustalającym nam hierarchię potrzeb.
To prawda. Pytanie, czy będą różnego rodzaju zaczepki, żeby gdzieś ten układ dla Zielonej Góry porównić? Czy jednak będą pytania merytoryczne, bo wiadomo, przy budżecie takich może być wiele.
No to jest skomplikowany dokument, co do tego nie ma wątpliwości.
Tym bardziej, że no, gdzieś tam tych pieniędzy brakuje w budżecie, ale co istotne, że jednak dochody bieżące są większe niż wydatki bieżące. Jedynie to, co jest częścią, na którą brakuje pieniędzy, to w większości inwestycje.
No, tak to jest poukładane już od wielu lat.
No, można byłoby nie inwestować, prawda?
Nawet jeśli spojrzymy historycznie, że ileś, kilka lat temu budżet to było kilkaset raptem tysięcy złotych, mniej niż pół miliona. Ostatni rekordowy ponad miliard, teraz blisko miliard. To też pokazuje, że nieco zmienił
sam
się potencjał
budżet, tak,
miasta.
Natomiast tutaj podkreślę, bo to jest ważne, że wydatki bieżące są mniejsze niż dochody bieżące. Czyli mamy pieniądze, kilkadziesiąt milionów
bilansuje.
Więcej mamy tak. Na to, co sobie zaplanujemy. Tak?
Mówiąc obrazowo, dostajemy wypłatę, starcza nam na wszystko jeszcze
i jeszcze zostaje. Tak? I to, co zostaje, dajemy na inwestycje, ale już tyle inwestycji robimy, że nie na wszystko starczy, więc trzeba będzie wziąć kredyt.
No pożyjmy, zobaczymy, na pewno będziemy wiedzieli, chociaż nie na pewno, bo tak na dobrą sprawę nie ma takiego obowiązku, żeby budżet został uchwalony jeszcze
w tym miesiącu.
No ale na pewno podejścia do uchwalenia tego budżetu będą. Doktor Zbigniew Binek, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny Zielonogórskiej Rady Miasta. Dziękuję
bardzo.